między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Uczestnicy letnickich spotkań niedawnym czuwaniem modlitewnym upamiętnili 12. rocznicę śmierci papieża Polaka. W trakcie spotkania można było m.in. zwiedzać dom świętego Jana Pawła II na polach letnickich. O spuściźnie papieża widocznej na polach Jacek Butlewski i jego rozmówcy.
Marek Konarski, na mnie mówili Marecki. Najwięcej ludzi przyjeżdżają w weekendy, ale również od kwietnia zaczął się przyjeżdżać normalne wycieczki. Z przewodnikiem, bez przewodnika, wczoraj nawet byli, oprowadzałem ich po muzeum.
Czy zawsze można tu przyjechać? Zawsze
tak, zawsze tu można przyjechać. Tu jest zawsze, siedzimy, pan Jacek siedzi, ten pan, co wychodził właśnie, i ja. Siedzimy non-stop, bo ojciec Jan powiedział, ktoś tu musi być, przebywać. Jak tu jest Chrystus, to ktoś tu musi, młodzież i nie tylko młodzież, pokazać Chrystusa młodzieży, jak również pokazać, kim był Jan Paweł II, co zrobił dla Polski i dla świata.
Pan tu mieszka?
Tak, ja tu mieszkam i ja tu pracuję. Tu mi się bardzo dobrze żyje, bo tu mam pod nosem dwie osoby najbliższe mi, czyli Chrystusa w kaplicy, w Najświętszym Sakramencie, jak również ojca Jana, który tu jest jego grób.
Sylwiana Hańczyc, warsztaty tancerzy i wodzirej lednickich, wobec tego nie mogło się obyć bez tańców i śpiewów. Rzeczywiście na środku sali, tutaj w naszym domu, na polach lednickich, stały relikwie Jana Pawła II. Wokół ludzie się zgromadzili. Najpierw zaśpiewaliśmy litanie do Jana Pawła, później zatańczyliśmy ojca, zaśpiewaliśmy Nie bój się, wypój na głębie, czyli tam jego słowa, które do nas kierował. Chwilę się pomodliliśmy. Rzeczywiście tak bardzo, bardzo spokojnie, ale też tak radośnie. Rzeczywiście mamy za to dziękować. Powoli jest tak, że te wszystkie grupy, które się przygotowują, się spotykają tutaj na polach lednickich. Były warsztaty tańców z flagami, teraz były warsztaty wodzirejów, a za tydzień są warsztaty z holi. Także jesteśmy już teraz na pełnych obrotach.
Można zwiedzić dom Jana Pawła II. Co jest w tym domu? Co to za dom?
No, my mówimy, że to jest dom, bo tam jest w środku tego domu, w sercu jest pokój Jana Pawła II. Jest to jego replika z Franciszkańskiej 3. Ale dla mnie takimi najważniejszymi eksponatami jest ręka papieża, którą ojciec Jan osobiście odlewał w Watykanie. Oczywiście są tam relikwie. Akurat my mamy w domu włosy Jana Pawła II. Jest jego klęcznik, jest jego brewiarz. To są takie bardzo ważne relikwie z takiego względu, że to pokazuje, że rzeczywiście ten człowiek był święty i też uchyla jakby rąbka tej jego tajemnicy modlitwy i gdzieś tam miłości do Boga.
Ten ślad Jana Pawła II został tutaj na lednicy?
Ja mam nadzieję, że tak. Teraz rzeczywiście dużo się zmienia, no bo nie ma ojca Jana i to wszystko próbujemy ogarnąć od nowa, już bez niego, ale opieramy się cały czas na nauczanie Jana Pawła. Skierował do nas 8 przemówień, na tej podstawie powstały tropy lednickie, których się cały czas trzymamy. I no, jest to ważna postać. Na przykład w tym roku, tak samo jak co roku, będzie godzina Jana Pawła II na polach lednickich. Nie zapominamy o tym naszym dziedzictwie i myślę, że cały czas jesteśmy z niego dumni i co więcej, staramy się rozwijać te myśli, żeby one nie zginęły.
Siostra Maria Bichun, jestem salezjanką, nauczycielem katechezy w liceum i gimnazjum księży salezjanów w Pile.
Czy ten fenomen lednicy cały czas trwa?
Otóż właśnie, fenomen trwa. Ja miałam okazję przez lata oglądać to, co się tutaj działo, znać ojca i proszę zobaczyć dzisiaj młodzież, która tu przyjeżdża, którą tutaj przywożę, to jest młodzież, która już nie znała Jana Pawła II. Zatem oni, patrząc się na tych spadkobierców ojca Jana, na starszych swoich kolegów i koleżanki, zaczynają pytać. To jest istotne. Jest tu mnóstwo pamiątek. Oni też o to pytają. Szukają, docierają do słów Jana Pawła II i to jest najważniejsze, co może można było zrobić. To, co chciał zrobić Jan zakochany w Janie Pawle II. To jest jedna rzecz. Druga, bardzo istotna, to przełożenie wiary na kulturę, które się tutaj odbywa. Młodzież wie, że może być sobą, że może tańczyć, że może śpiewać. Jest Wielki Post, a oni w tym czasie ćwiczą już tańce na lednicy, bo nie ma innego czasu. I to są tańce, które rzeczywiście nadają się do tej liturgii, którą tutaj będziemy sprawować. Byłam tutaj, kiedy zakładano pierwsze kamienie, kiedy kładziono drogę, kiedy ją przestawiano, kiedy tutaj było naprawdę tylko pola i marzenia ojca Jana. Dzisiaj widzę, że to wszystko się spełniło. Dla mnie jest to proroctwo, które spełniło się na moich oczach.
Młodzi ludzie biegają z ciastami, z garnkami, tak. Z wodą, takimi stulitrowymi. Ciągle coś się dzieje, tu stoją rowery, prawda?
Tak. Młodzi ludzie to właśnie życie. Oni sami tworzą to miejsce, więc w związku z tym sami muszą się obsłużyć. To tak naprawdę działa. Są odpowiedzialni za kuchnię i robią to świetnie. Czują się wtedy naprawdę inni i ręczę, że w domu nie wykonają 1/10 tego, co im tu idzie bardzo dobrze.
Ta, co z 20 kiełbasami właśnie przeszła.
Właśnie to tak jest. Podobnie, jeżeli chodzi o porządki i sprzątanie, rodzice wiele memoriałów muszą stosować do swoich dzieci. Tutaj już niekoniecznie, ponieważ tutaj jest ten impuls. Chcemy być razem. No to coś, co pedagogika mówi. Środowisko młodzieży wychowuje młodzież. Stworzysz im środowisko, masz wychowanie.
Helena Mazurek. Myślę, że warto tu przyjechać, dlatego że Lednica żyje Janem Pawłem II. To nie jest hasło ośrodek Jana Pawła II, tylko my autentycznie staramy się żyć myślą i słowem Jana Pawła II. Ojciec Jan nas uczył tego, że Jan Paweł II przekazuje wartości, przekazuje coś, czym młody człowiek może się karmić, dzięki czemu może wzrastać. I my chcemy, my jako też uczniowie ojca Jana, chcemy przekazywać to, czego nas uczył i Jan Paweł II, i ojciec Jan Góra.
Co pani najbardziej lubi w tym miejscu?
Chyba to, że czuję się tutaj jak w domu. Czuję się tutaj jak u siebie i to miejsce zaprasza. To miejsce jest spokojem, taką oazą, gdzie mogę przyjść, się wyciszyć. Przyjeżdżam tu bardzo często, dlatego że pracuję niedaleko stąd i jak potrzebuję tej chwili wyciszenia, chwili spokoju, to przyjeżdżam, żeby poskładać myśli i też wypocząć też.
Kolejne spotkanie na Polach Lednickich 3 czerwca.
Pater noster, jest in cieli, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a malo. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Między niebem a ziemią.
Za nami kolejne misterium męki pańskiej na poznańskiej Cytadeli. W przygotowaniu tegorocznego widowiska swój udział miało także Radio Merkury. O tym, ale przede wszystkim o znaczeniu całego wydarzenia, rozmawiamy z reżyserem widowiska Arturem Piotrowskim.
Pierwsze misterium odbyło się w amfiteatrze na Cytadeli Poznańskiej 19 lat temu, w 1998 roku, 3 kwietnia. To był piątek. Na pamiątkę śmierci Jezusa chodziło o to, żeby w piątek odbyło się to misterium. Natomiast ponieważ zainteresowanie było ogromne już pierwszym misterium, to drugie postanowiłem, że będzie w sobotę. No i na drugim misterium, które też było amfiteatrze, przyszło tyle ludzi, że nie wszyscy weszli.
Boże mój! Boże mój! Czemuś mnie opuścił.
W 2000 roku była decyzja o przeniesieniu tego na plac pod dzwonem pokoju. Tam to się odbywa już od 2000 roku. Mamy takie dwa najważniejsze święta, prawda, które obchodzimy w roku, czyli to jest Boże Narodzenie i Wielkanoc. Jedno bez drugiego nie istnieje i ono się odbywa dlatego tydzień przed Wielkanocą, żeby się dobrze przygotować na te święta. Jest to w formie widowiska, wspólnego przeżycia. Dla jednych jest to też forma modlitwy, dla innych ciekawe widowisko artystyczne, czy muzyczne, czy multimedialne. No to jest jakaś forma przeżycia, przybliżenia tych ostatnich chwil z życia Jezusa Chrystusa i też przybliżenia Ewangelii.
Wezmę jego szaty!
Ja też chcę!
Podziel, żeby każdy miał z nas jedną część. Jeszcze tunika. Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy.
Do pracy. Przyjemności na później.
I na pewno jest to budowanie dla osób wierzących i dla tych, którzy chcą złapać wiarę, jakiś może zaczyn, początek budowania relacji z Bogiem, a dla tych, którzy chcą jakoś tam się gruntować, no to też jest... Tak do końca to trudno powiedzieć, bo to każdy człowiek przychodzi taki, jaki jest, na to misterium odbiera to, co jest, no i coś tam się w nim dzieje, prawda, bo to jakby chodzi o to, żeby to gdzieś dotarło, to jest szczere, to gdzieś tam też jakby ja się dzielę tym, co gdzieś tam w duszy gra i myślę, że to jest szczere i prawdziwe i potem to dalej gdzieś tam dotyka ludzi i o to tak naprawdę chodzi, prawda, żeby to dotknęło, żeby przyjść i przeżyć to misterium i gdzieś tam może to spowoduje ciągły proces życia, powoduje na ciągłej odnowie, przemianie, wiosna, zmartwychwstanie, to wszystko do tego dąży. W Radiu Merkurym w tym roku, jak zresztą od początku misterium, od 98 roku, w 98, w 2000, w 2003, w 2008, o ile mnie pamięć nie myli, i w tym roku powstał playback do misterium. To było bardzo ciekawe przeżycie też dla tych wszystkich osób, które po raz pierwszy nagrywały. Dwa razy dłużej to trwało niż było przewidywane, bo chodzi o to, żeby to było naprawdę dobre. My ten dźwięk potem emitujemy wielokanałowo. Na każdym kanale idą, na jednym idą efekty, na innym idą dialogi, na innym idzie muzyka, na innym idą głosy, więc to potem dlatego jest, osoby, które chodzą na misterium, wiedzą, że tam właśnie dźwięk jest jakby podstawą i fundamentem tego, bo to słowo jest jakby ważne, które idzie, a światło potem jest dopełnieniem tego, światło, ruch sceniczny, scenografia i w ogóle, także bardzo dziękuję zarządowi Radia Merkury, dziękuję Joachimowi Kurkowskiemu, który nagrywał, i Sebastianowi Włodarczykowi, który też towarzyszył, za pomoc, za kapitalną atmosferę i za wielką życzliwość. W 2003 roku powstał pierwszy raz obraz Jezusa Miłosiernego. W ogóle pierwszy obraz powstał w 2000 roku, namarowała ta sama grupa plastyków, co w 2003 roku. To było tak, że obraz 2003 miał 12 na 20 metrów, natomiast był on namalowany, najpierw naświetlany w arenie, potem był namalowany w hali targowej przez tydzień, ale to była bardzo delikatna konstrukcja, dlatego że po każdym misterium jest wielki żagiel, po każdym misterium zawsze po prostu były jakieś uszczerbki, no i dwa razy był poddawany renowacji i wreszcie się zerwał w zeszłym roku i postanowiłem, że już powinien być to też druk po prostu wielkoformatowy, zero-jedynkowego obrazu Jezusa Miłosiernego.
Wisi na krzyżu Pan Stwórca nieba, płakać za grzechy człowieczy potrzeba. A na krzyżu umiera Jezus, oczy swe zawiera, najświętsze członki i człowiecze, z boku krew Jezusa ciecze.
Między niebem a ziemią.
Arkadiusz Arkadio z Bozień. Raper, mówca motywacyjny. Człowiek, który w przejmujący sposób opowiadał o swoim wychodzeniu z nałogu i pokrętnej drodze do Boga. Czyni to m.in. w trakcie rekolekcji, także teraz, na ostatniej prostej Wielkiego Postu. I właśnie w ramach mocnego zakończenia Wielkiego Postu zapraszam na rozmowę z Arkadio oraz z Michałem Bondyrą, twórcą filmu Czasem trupy zmartwychwstają, opowiadającego o nawróconych raperach.
Poznań ma rekolekcję ostatniej szansy. To taka bardzo popularna forma rekolekcji last minute. Arkadio, mam wrażenie, że twoje życie to jest takie uosobienie rekolekcji ostatniej szansy, wykorzystanej szansy.
Wiesz co, gdzieś faktycznie, bo myślę, że rekolekcje najbardziej przydatne są tym, którzy gdzieś tam trochę błądzą, buntują się i...
A to by się trochę pobłądziło.
Tak, a mi się trochę pobłądziło. Nie do końca gdzieś tam z mojej winy na samym początku, ale wiesz, u mnie była taka sytuacja, że mi zawsze brakowało taty na co dzień i ja szukałem tego taty wśród starszych kumpli i... Oni bardzo szybko uczyli mnie różnych rzeczy, które sprowadziły mnie właśnie na takie drogi beztroskiego życia, takiego po prostu bezsensownego, takiego... Ostatnio ktoś fajnie mówił, że wiesz, że szkoda przeżyć życie dla jaj, nie? A ja wtedy myślałem, że moje życie będzie przeżyte właśnie tak dla jaj, nie? Pojawiły się jakieś używki, pojawił się handel nawet, pojawiły się problemy ze szkołą, pojawiły się długi. Niby niewinny chłopak, który, wiesz, zaczął gdzieś tam podbierać i podkradać najpierw kolegom w piaskownicy zabawki, a później niestety na przykład gdzieś tam swojej koleżance telefon w szkole i różne inne rzeczy. No gdzieś tak się toczyło moje życie.
Równie pochyła.
Tak, dokładnie. Ja z jednej strony miałem pasję, wiesz, tworzyłem, robiłem hip-hop od 12 roku życia, gdzieś tam pisałem swoje pierwsze teksty, ale nigdy nie wierzyłem, że ja z tym mogę gdzieś wypłynąć, że mogę się w jakiś sposób gdziekolwiek przebić, nie? Tworzyłem różne kawałki, a tak naprawdę i tak mój nałóg mnie trzymał najbardziej właśnie w tej równi pochyłej.
Do którego momentu? Do jakiego?
Do momentu, kiedy miałem 17 lat. Miałem 17 lat, kiedy spaliłem kartkę ze swoimi grzechami nad wodospadem i to był taki przełomowy moment. On był, jeszcze zaczął się od rozmowy z moim bratem, zaczął się od modlitwy wstawienniczej, od różnych jakby takich etapów, ale przede wszystkim kluczowy moment, kiedy paliłem kartkę z grzechami nad kamienicą, to jest taka rzeka, która przepływa przez Nowy Sącz, nad wodospadem, na którym robiłem najgorsze rzeczy w swoim życiu. W tym samym miejscu paliłem kartkę ze swoimi grzechami i to był przełom.
Ale ty te historie zebrałeś, zbierasz, ty lubisz takie niepokorne historii z chrześcijańskim happy endem.
To prawda. Pomysł gdzieś powstał dużo wcześniej i trochę to było odwrócone, bo zwykle jest tak, że najpierw jest materiał i potem dostają tytuł, a tutaj czasem trupy zmartwychwstają i było...
Trupy zmartwychwstały, projekt jest.
Tak jest. I tak puzzle po puzzelku był układany. W Wcześniej poznaliśmy się z Pawłem Przewoźnym Sanderem, którym zrobiliśmy ten wspólny projekt. Zadzwoniłem do Maka, zadzwoniłem do Arkadio.
No tak, dwa główne puzzle, tak, to Arkadio.
Dwa główne filary, nawet można powiedzieć, a nie puzzle, bo gdyby nie oni, to by to nie doszło do skutku. Też miesiące załatwiania, bo i cały projekt był bardzo ogólnopolski, ponieważ dało się nam załatwić fajne miejscówki i w Łodzi, w Nowym Sączu. Byliśmy też w Fabianicach, w Siedlcach było też trochę dogrywane, także rzeczywiście dużo fajnych rzeczy. Przede wszystkim mocą tego projektu, to jak mówiłem, jest Arkadio, jest i Mac. I historie, które są
nieuczesane, niegrzeczne.
Zgadza się.
Ale sypiente.
Nieuczesane, niegrzeczne, tak mówisz, i też w pewnym sensie komplementarne. To znaczy mam wrażenie, że ta historia Maca jest dużo, dużo cięższa. On rzeczywiście był i w tych nałogach zanurzony bardziej. Te specyfiki były dużo bardziej hardkorowe. To znaczy był i rozpuszczalnik, i grzyby, i różne rzeczy, które rzeczywiście mocno gdzieś tam wpływają na psychikę i na codzienne życie. Były też mocno patologiczna rodzina. Arkadio, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć w ogóle, ale myślę, że taki jednak lżejszy. Ta droga była dużo lżejsza. I
lżejszy kaliber 44.
Tak, tak, tak.
Ja trochę, wiesz, na, że tak powiem, na złość wszystkim, pomimo tego, że pod nosem miałem miłość i dobro, to wybierałem po prostu zło, nie?
Bo to
i
chyba tak często właśnie.
A Mac tego właśnie nie miał, także on rzeczywiście miał i ojca alkoholika, przed którym bał się wracać do domu, bo jak go nie było na Wersalce, to że był pijany i gdzieś go pewnie tam ganiał, żeby go zbić na kwaśne jabłko, matka, która się prostytuowała. No naprawdę tam były bardzo, bardzo mocne rzeczy.
A ten chrześcijański happy end, to ciebie gdzieś tam nurtowało, gdzieś tak naprawdę zrobiłeś to po to, żeby pokazać im dalej od Boga, tym fajniej to potem wychodzi, jak to się wszystko ze sobą do kupy dogrywa.
Wydaje mi się, że są takie dwie drogi, że albo trzeba rzeczywiście mocno dotknąć dna i mieć ten taki konkretny gong, że albo zmienię to twoje życie i coś się stanie, albo po prostu już się zatracę i mnie nie ma. Albo też drugim takim gongiem są ludzie. Ja myślę, że tutaj Arek mógł powiedzieć, że rzeczywiście, że gdyby, oczywiście Bóg, ale gdyby nie twój brat, gdyby nie pomocna dłoń tych bliskich, którzy są przy, którzy zrobili coś, byś zmienił to swoje postępowanie, pewnie tego happy endu chrześcijańskiego nie było.
Arkadio, u Maca Bóg przemówił dosłownie, głosem do niego. U ciebie było chyba trochę inaczej. Ten moment, ta zwrotnica. Bóg do ciebie przemówił przez ludzi.
Dokładnie. Jeszcze wracając do tego, co ty mówisz, też myślę, że dla mnie najważniejszą lekcją z całego tego doświadczenia było to, żeby się nauczyć na błędach innych ludzi, nie? Bo u nas kurczę się utarło w społeczeństwie tak, że my musimy wszystko na sobie smakować, wszystko na sobie poznawać, a najgorszą, wydaje mi się, rzeczą jest to, żeby, wiesz, świat oferuje tyle rzeczy, że jak ty zaczniesz je wszystkie próbować, no to jest po prostu po tobie, nie? I sztuką jest uczyć się na błędach innych ludzi. I trochę taką osobą u mnie był właśnie mój brat, który kiedyś rozmawiał ze mną na różne tematy, toczył różne rozmowy, od takich rozmów, że na przykład spuszczałem woreczki marihuany w kiblu, płacząc przed nim, bo on jakby wtedy znalazł to, co miałem i kazał mi, wiesz, raz na zawsze wysypać to gówno, zmienić to życie. No to takie rozmowy nawet na mnie nie działały, ja wychodziłem, robiłem zupełnie to samo, ale kiedyś dorwał mnie z jednym prostym zdaniem przed całą rozmową, wiesz, powiedział mi: brachu, nawet nie wiesz, jak ja bardzo cię kocham, nie? Jakby te słowa tak
takie,
nagle,
takie
kurczę.
Niemęskie.
Tak, trochę niemęskie, nie? Dwóch chłopaków, kurczę, wiesz. Ale te słowa tak otworzyły gdzieś moje uszy, że ja nagle nie tylko go słuchałem, a jakby zacząłem słyszeć, bo ja zawsze miałem jako małolat taką postawę, którą mój tata na przykład określał jako tumiwisizm, nie? Że mi po prostu wisiało wszystko. Jednym uchem wpadało, drugim wypadało. A tutaj nagle coś we mnie pękło, nie? I ja zacząłem słyszeć, bo właśnie wystartowałem na modlitwę wstawienniczą, później poszedłem do spowiedzi świętej z całego życia. Wiadomo, moglibyśmy gadać długo i opowiadam tą historię gdzieś na spotkaniach, tam godzinę czy dwie, ale to były takie faktycznie kluczowe momenty.
No właśnie spotkania, bo ta cała nasza rozmowa zmierza do tego, że ty to przerobiłeś w taki sposób, że tę słabość, to wszystko wykorzystałeś jako szansę do tego, żeby to teraz ty być tym, który głosi takie rekolekcje ostatniej szansy.
Tak się gdzieś złożyło, że w końcu zaczęli mnie ludzie zapraszać, żeby powiedzieć swoją historię. Pojechałem pierwszy raz, nie przygotowałem się w ogóle, powiedziałem tak średnio, nie byłem z siebie zadowolony, sobie myślę, kurczę, Panie Boże, że to jest w ogóle dla mnie, nie? Jakby pamiętam, że pojechałem do takiej budki w lesie, spisałem całe swoje życie i mówię: Panie Boże, jak chcesz to wykorzystać, no to ogarniaj. I wtedy dostałem dwa chyba albo trzy telefony zaraz od ludzi, którzy, wiesz, chcieli, żebym im coś powiedział. I to był dla mnie taki sygnał i faktycznie od tego momentu, wiesz, zrodziła się cała akcja Rób to, co kochasz. Rekolekcje dwudniowe prowadzimy, czasami spotkania w domach kultury, zbieramy tych młodych ludzi i uwielbiam te momenty, kiedy widzę ich twarze na początku, jak przychodzą, co to kurna za kicha tutaj będzie, wiesz, hała. A ja zaczynam robić freestyle, czyli zaczynam wymyślać, wiesz, rymy na poczekaniu o tym, co tutaj się dzieje. I widzę, że im się otwierają oczy nagle, nie? Że sobie myślą, kurczę.
Lampa taka w oczach.
Tak, tak, że jakby może tu nie będzie taka kicha, nie? No i po prostu gdzieś to przynosi owoce, dlatego na razie tej drogi się trzymam, a co będzie dalej, zobaczymy.
Jeszcze krótko, jak często głosisz rekolekcje?
W Wielkim Poście, no to prawie codziennie, w tygodniu, nie? Właśnie w różnych szkołach, w różnych miejscach. W sumie prawie całą Polskę zjeździliśmy teraz przy tym ostatnim Wielkim Poście. A normalnie jest kilka spotkań w miesiącu właśnie takich różnych i profilaktycznych, i różnie to ludzie nazywają w różnych potrzebach. Gdzieś zjawiamy się i po prostu chcemy zarażać pasją, talentami i fascynującym życiem, a nie zgadzać się na przeciętność.
Michał, czy czasem trupy zmartwychwstają? Mhm. Zrobiły ferment? Masz zwrotkę, masz odpowiedź?
Wiesz,
czy to działa wśród ludzi na zasadzie takiego kamienia rzuconego do studni i wychodzi z tego plusk?
Powiem tak, z takim zamiarem w ogóle robiłem ten projekt, bo będąc w szkole, każdy z nas widział tych starszych ludzi, najczęściej, którzy przychodzili z policjantem i opowiadali, jak narkotyki są złe. To nie trafia. To nie trafia do młodzieży. To
taka pogadanka.
Taka zupełnie oderwana od rzeczywistości, od tego tu i teraz.
Idealne dopuszczenie drugim uchem.
Teoria zupełna.
A mówienie przez nie w ogóle.
Tak,
nienawidziłem,
tak.
Jak ktoś mi gadał, że czegoś mi nie wolno. Wiesz,
zresztą wspomniałeś to też, że jest fajnie nagrane.
A właśnie tak.
Mówiłeś, że byłeś na tej mszy i było, czego nie wolno, tak?
Tak.
A jakby, żeby pokazać tą drugą stronę świata, nie? Że rób to, co kochasz. Właśnie Arkady to super uderzył w to w punkt. Rozwijaj swoje talenty, rozeznaj to z Panem Bogiem i rób to rzeczywiście, w czym jesteś dobry. Mało tego, wydaje mi się właśnie, że ten film może być takim fajnym uzupełnieniem. Tam, gdzie Arkadio nie dotrze, jest film. On jest też tak sformatowany, że trwa niecałe pół godziny, ale to jest, materiału było może na 5. Naprawdę było go dużo. Zrobiliśmy go tak...
Taka spowiedź życia tak naprawdę,
tak,
to może trwać i
zrobiliśmy go specjalnie krótszego, żeby był niedosyt, żeby zasiał ten ferment. A poza tym, że i do tego jest dołączona taka książeczka. Tam są statystyki, tam trochę też dłuższe te historie chłopaków. I są pytania, gdzie rzeczywiście po obejrzeniu tego filmu można z młodzieżą przepracować to, jak oni to widzą i gdzieś podnieść jakąś dyskusję, włożyć ten kij w mrowisko.
Gdybyś miał znaleźć taką najbardziej docelową grupę, do której kierujesz ten film jako jego autor, takich ludzi już nie chodzi, że jest klasa czy sala, tylko konkretne jednostki, osoby, które powinny to obejrzeć na zasadzie właśnie takiej deski ostatniej.
To jest trudne pytanie, ponieważ myślę, że na totalnym topie powinni być dzieciaki, które dojrzewają, gdzie rzeczywiście...
Czyli jednak szerszy spektrum.
Tak, wydaje mi się, że już są dorośli, próbują różnych specyfików, to tak jak tutaj Arek powiedział fajnie, że chcą się przekonywać na własnych błędach i to oni są na pewno grupą, ale na pewno grupą są też rodzice tych dzieciaków, żeby też w jakiś świadomy sposób zobaczyli, do czego to może prowadzić. To próbowanie, to chodzenie tymi własnymi drogami dzieciaczków. Na pewno to jest też nie tylko na lekcje religii czy na bierzmowanie, ale to myślę, że to jest w ogóle film, który może mieć szersze spektrum. Oczywiście jest tutaj mowa o Bogu i o chrześcijaństwie, ale jakby cała specyfika wchodzenia w nauki, wychodzenia z tego nauku jest gdzieś tożsama także dla tych, którzy nie wierzą w Boga. I myślę, że o tyle ten film jest uniwersalny.
Uniwersalny. Arkadio, zupełnie na koniec, powiedz mi trochę więcej o tym twoim rób to, co kochasz, bo to się stało takie twoje szlacheckie zawołanie, które chyba jest znacznie głębsze, niż to mogłoby się wydawać tak na pozór.
Zgadza się, wiesz, co do tego, że wydawało mi się to płytkie na początku, to faktycznie tak było, bo gdzieś pojawiła mi się taka myśl na pewnych rekolekcjach na Strefie Chwały. Jakby czułem, że właśnie Pan Bóg tak trochę próbuje przeze mnie działać i mówi mi, rób to, co kochasz, jakby, żeby w ten sposób uderzać do młodych ludzi, przez marzenia, pasje, talenty, a gdzieś tam kierować jednak do niego, bo to on najlepiej wie, co powinniśmy kochać i co nam da szczęście, nie? Ale na początku mi to nie pasowało, dopiero musiałem się przekonywać, że faktycznie to ma sens. I wiesz, powstała płyta, powstała akcja społeczna, powstała książka. Do akcji społecznej nam się udało zaprosić Kamila Bednarka, Cezika, Aleksandra Betę, który jest mistrzem Polski w judo, wiesz, różnych ludzi. Właśnie są spotkania, czyli jeździmy po całej Polsce, robimy te spotkania profilaktyczne, często w domu kultury, tam są najlepsze warunki akustyczne też, bo też przedstawiam tam swój rap i właśnie freestyle, różne rzeczy, czyli jest to cały, że tak powiem, zabieg, jest zeszyt ćwiczeń do tego powstał, cała taka droga, ja kolejne swoje płyty zrobiłem, dwie kolejne, porób to, co kochasz, też jakby opieram na tym przekazie i jeszcze go rozbudowuję, żeby człowiek miał po prostu różne rzeczy, żeby nie było tak, że wjeżdżamy na jakieś spotkanie, on dostaje jakąś myśl, a później zostaje z tym sam, nie? Bo często jest taki problem, więc jakby tak naprawdę całe moje życie teraz skupia się na tym, żeby, wiesz, znaleźć odpowiednie odpowiedni środek między tą pasją, między swoimi zajawkami, a w tym momencie u mnie rodziną, bo też mam dwójkę dzieciaków, mam żonę, no i staram się rozeznawać, wiesz, jak to najlepiej połączyć, żeby być ojcem, który przynosi szczęście do swojego domu, jest zafascynowany życiem, ale nie takim, który, wiesz, żona cierpi, że jego nie ma cały czas na chacie i po prostu nie ma siły na niego patrzeć, bo on jest zafascynowany swoim życiem, więc to jest cała myśl.
A więc rób to, co kochasz, po to, żebyś nie był trupem, który musi być reanimowany.
Dokładnie, walcz o siebie.
I jeszcze raz oddajmy głos Arkadio, tym razem w utworze Tylko Prawda.
Kawa, kartka, długopis, cztery ściany, pusto, szafa, krzesło, stolik, lekki chłód, łóżko, życie szybko goni w głowie myśli, mnóstwo, lecz stres, świat, ironii oraz fałsz, bóstwo, gdzie jest sens tej pogoni za szczęściem, nie chcę brać tylko tego, co jest przyjemne, to zwykły hedonizm, więc kierunek, serce, mam czas, jestem zdrowy i gotowy, wierzę, jeszcze nie wiem, co znajdę, serce mam otwarte, nie chcę karmić się kłamstwem, przychodzę tylko po prawdę. Jeszcze nie wiem, co znajdę. Serce mam otwarte. Nie chcę karmić się kłamstwem. Przychodzę tylko po prawdę. Brat, miałem 17 lat, gdy poukładał się mój świat. I człowiek, który kradł, pożyczał, nie rozliczał, otaczał się stertą kłamstw, poszedł w piach. Choć pozostał po nim nie jeden ślad, kilka spraw ze starych czasów przez mały zasób bagażu. Doświadczenia nie pozmieniałem od razu, dodałem gazu, nie mówiąc do widzenia, więc zawracam punkt skupienia, obracam przystanek do nadrobienia. Ciężka praca.
Spróbuj się oddalić, potem stań blisko. To jedyna skuteczna metoda, by zobaczyć wszystko taki jak jest. Poszerzaj perspektywę, zacznij rozumieć, że każdy ma własny ląd, chociaż wszyscy jesteśmy na jednym. Nawet ten, który wszystko ma, czasem czuje się jakby był biedny.
Jeszcze nie wiem, co znajdę. Serce mam otwarte. Nie chcę karmić się kłamstwem. Przychodzę tylko po prawdę. Jeszcze nie wiem, co znajdę. Serce mam otwarte. Nie chcę karmić się kłamstwem. Przychodzę tylko po prawdę.
Nie oszukam się, gdy zostaję ze sobą sam. Pani szczuka, nie za szczekami myśli mam. Dziś zimny prysznic dam. Kierunek to głębia serca. TV off, słyszę głos, to coś mi dziś potwierdza. Nauka na bok wizjerna, radość życiena. Jakość, wizję mam jakąś, nie byle jaką. Czas zacząć, wywiercam się do serca. Mam narzędzia, bez napięcia. Smak odosobnienia i zapach miejsca.
Jeszcze nie wiem, co znajdę. Mam serce otwarte, wiem jedno. Na pewno przychodzę tylko po prawdę. Nie chcę karmić się kłamstwem. Wszudzie w obiegu i tak prawda wyjdzie na jaw. Jeszcze nie wiem, co znajdę. Mam serce otwarte, wiem jedno. Na pewno przychodzę tylko po prawdę. Nie chcę karmić się kłamstwem. Wszudzie w obiegu i tak prawda wyjdzie na jaw.
Tylko prawda. To esencja. To esencja, prawda. Tylko prawda.
Ja idę dalej, wylewam fundament.
Jedyny słuszny wybór.
Idę dalej.
Jedyny słuszny wybór.
Między niebem a ziemią.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski.
Witam bardzo serdecznie wszystkich radiosłuchaczy w tę wyjątkową niedzielę Męki Pańskiej, czyli w niedzielę palmową. Dziś i w najbliższy Wielki Piątek będziemy słuchać opisu męki Jezusa Chrystusa. I słuchając owego przerażającego doświadczenia, niejako możemy popaść w pewne niebezpieczeństwo, a mianowicie opłakiwanie słowne i sentymentalne cierpień Jezusa, kiedy prowadzimy nasze życie jak dotąd bez zmian. Wzruszymy się, może nawet uronimy łzę, ale i tak po chwili wrócimy do naszej codzienności, jak gdyby nigdy nic. Drodzy radiosłuchacze, chciałbym dziś zatrzymać się nad opisem męki Jezusa. Paschy przybywało dodatkowo około 125 tysięcy Żydów z diaspory, z Galilei czy też z Judei. Też wiemy, że przed swoją męką Jezus sprawował ostatnią wieczerzę. Następnie Jezus jest zaaresztowany. I owo aresztowanie dokonuje się z dużym prawdopodobieństwem na rozkaz władz Sanhedrynu, czyli najwyższego organu żydowskiego, który składał się z 71 członków i do ważności rozprawy musiało być obecnych co najmniej 23 członków Wysokiej Rady. Wyrok śmierci natomiast był tylko w rękach prefekta Judei. Widzimy zatem Jezusa przed Piłatem. On jako prefekt właśnie Judei miał niemal nieograniczoną władzę w stosunku do ludzi, którzy nie posiadali obywatelstwa rzymskiego. Ewangelista ukazuje nam, że proces Jezusa odbywa się przed Piłatem z zachowaniem wszystkich przepisów formalnych mających na celu stwierdzenie winy. I spójrzmy, że głównymi elementami były zarzuty przedstawiane przez arcykapłanów oraz przesłuchanie prowadzone przez Piłata. Piłat, to również wiemy z Ewangelii, że zajmował się tego dnia jeszcze innymi wyrokami w sprawie innych dwóch więźniów oraz amnestii paschalnej. Jaka jest podstawa wyroku skazującego Jezusa na śmierć? Mamy z jednej strony władzę żydowską i władzę rzymską. Według władzy żydowskiej Jezus jest winny kary śmierci z powodu bluźnierstwa. Jest to powód oficjalny. Czy to jednak jest prawdziwa podstawa skazania na śmierć? Nie. Widzimy bowiem również motyw ukryty i prawdziwy. Jezus swoim zachowaniem, swoim nauczaniem zachwiał porządek narodowo-religijny, na przykład przez naruszenie szabatu, czy też występowanie przeciwko zbawczej mocy prawa. I wiemy również, że zagroził interesom warstwy sadycejskiej. Również ze strony władzy rzymskiej widzimy przyczynę oficjalną, fałszywą, podaną na krzyżu, czyli obraza godności ludu rzymskiego, czy też wrogość wobec cesarstwa, czy też pretendowanie do władzy królewskiej, wzniecanie buntu. Jaka jest jednak przyczyna ukryta i prawdziwa? Jest to współpraca Kajfasza z Piłatem, intryga, nienawiść, tchórzostwo i nieporozumienia. Następnie widzimy Jezusa wydanego na ubiczowanie. Jak nam podaje Ewangelista, wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować. Biczowanie w prawie rzymskim było dodatkową karą do ukrzyżowania. Obywateli rzymskich nie wolno było ani biczować, ani też krzyżować. Obywateli rzymskich ścinano albo mieczem, albo też toporem, kiedy zasługiwali na śmierć. Taką śmiercią na przykład męczeńską zginął Paweł Starsu, Żyd, który posiadał obywatelstwo rzymskie. Wyjątkowo było można wymierzyć obywatelowi rzymskiemu karę rózg honorowych. Rózgi takie nie wyrządzały szkody na ciele, pozostawiały natomiast plamy na honorze. Wobec narodów podbitych i niewolników stosowana była kara biczowania i wówczas posługiwano się rzymskimi biczami zwanymi flagrum. Zazwyczaj taki bicz składał się z dwóch lub trzech rzemieni osadzonych w jednej rękojeści z twardym zakończeniem takim jak ołów, żeliwo, kości czy też krzemienie. Horace określa te bicze mianem biczy horrorów. Rzymianie nie ograniczali również uderzeń biczów do 40. Im przepis prawa żydowskiego był obcy. Biczowano, aby skłonić oskarżonego do złożenia zeznań lub też przyznania się do winy. Chrystusa Pana biło prawdopodobnie dwóch żołnierzy, jeden wyższy, a drugi nieco niższy. Żołdacy wykonujący tę czynność należeli do Syrofenicjan, a więc do rasy szczególnie nienawidzących Żydów i słysząc, że to ma być ich król, biczowali go tym okrutniej. Kiedy badamy całun turyński, to doliczamy się na nim około 121 ran ósemkowych z wyraźną przerwą na poprzeczne połączenie zakończeń biczów. Stąd liczba uderzeń musiała się wahać od 30 do 70 i bito całe ciało Jezusa, oszczędzając tylko podbrzusze i okolice serca. Najwięcej uderzeń spadło na plecy Jezusa. Z perspektywy medycznej biczowanie opisał dr Davis i tak pisze na temat właśnie tego przerażającego faktu biczowania. Ciężki bicz uderza całą siłą wiele razy w plecy skazańca, ramiona i nogi. Najpierw rzemienie tną tylko skórę, potem w miarę następnych uderzeń rozcinają tkankę podskórną, wywołują wyciekanie krwi z naczyń krwionośnych i żył skóry i w końcu powodują krwawienie tętniczne z położonych głębiej mięśni. Małe kuleczki ołowiu powodują najpierw głębokie rany, które rozszerzają się po kolejnych uderzeniach. Wreszcie skóra pleców zwisa długimi strzępami i zamienia się w masę porwanej, krwawiącej tkanki. Gdy dowodzący centurion uznawał, że więzień jest bliski już śmierci, kończono wówczas biczowanie. Następnie czytamy w Ewangelii, że rozebrali go z szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny, uplutszy wieniec ciernia, włożyli mu na głowę. Koronowanie cierniem skazanych na śmierć nie było ani w zwyczaju u Żydów, ani też u Rzymian. Również Piłat nie wydał takiego rozkazu. Był to wymysł owych syrofenickich żołdaków. Chrystusowa korona cierniowa była upleciona z gałązek krzewu ciernistego, który posiadał bardzo ostre, silne kolce, które były zdolne głęboko wbijać się w kości czaszki. Pamiętajmy również, że korona cierniowa nie była to tylko opaska, jak zwykle przedstawiana jest przez artystów na obrazach czy też rzeźbach, ale to coś w rodzaju kasku czy też czepca ciernistego, który otaczał obwód całej głowy. Ta korona, ta czapka ściernia powodowała bardzo wiele silnie krwawiących i bardzo bolesnych ran kłutych. Ewangelia podaje również, że Pana Jezusa bito trzciną po tak ukoronowanej głowie. I pamiętajmy również, że to nie trzcina znana dzisiaj nam ze stawków czy też jezior, ale to coś w rodzaju kija bambusowego, zdolnego do zadawania niezwykle bolesnych razów po tak ukoronowanej głowie. To również powodowało nowe rany i było źródłem dodatkowego cierpienia. I trzeba też dodać, że Pan Jezus miał na głowie koronę cierniową także kiedy był na krzyżu. A następnie, dźwigając krzyż, jak czytamy w Ewangeliach, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Długość drogi krzyżowej od twierdzy Antonia na szczyt Golgoty wynosi około 670 metrów i wznosi się ona ku górze. Posiada również ostrokamieniste podłoże. Według większości badaczy powołujących się na ówczesny zwyczaj u Rzymian, Pan Jezus nie niósł całego krzyża na Golgotę, a tylko jego poprzeczną belkę, której długość mogła wynosić około 2 metrów i mogła ważyć około 55 kilogramów. Po zatwierdzeniu wyroku skazującego przez Piłata Jezus został ubrany we własne szaty, czyli tunikę, rodzaj koszuli tkanej jako całość oraz szatę wierzchnią, znacznie grubszą, co było odpowiednikiem rzymskiej togi. Jest to bardzo ważny fakt, gdyż pomiędzy straszliwie poranionymi plecami Jezusa a dźwiganą poprzeczną belką były dwie warstwy tkaniny, które niejako amortyzowały jej ciężar i zmniejszały dotkliwe cierpienie na plecach Jezusa Chrystusa. Gdy zawleczono Jezusa pod pal krzyża na Golgocie, najpierw oprawcy zdjęli z niego ową grubą szatę wierzchnią, a następnie tunikę, zadając na pewno straszliwy ból Zbawicielowi, bowiem tunika przyschnięta do kilkudziesięciu ran pokrywających całe plecy i ramiona, nierzadko ciągnięta w głąb zranionej tkanki, zostaje nagle i gwałtownie wyrwana wraz z częścią zawartości w postaci mniej lub więcej świeżych też skrzepów. Na pewno był to moment bardzo też bolesny. Ze zwleczeniem szaty łączy się problem też nagości Chrystusa Pana. Tradycja Kościoła niczego w tym względzie nam nie mówi. Podczas biczowania Chrystus miał z całą pewnością dość szeroką przepaskę na biodrach, jak udowadnia to z całą wyrazistością całun turyński. Na tej części ciała są widoczne ślady biczowania, ale bez krwawienia, które zostało wchłonięte przez ową przepaskę. Zgodnie z rytuałem pogrzebu żydowskiego, nagie ciało Jezusa zostało owinięte w całą, dzięki czemu mamy dokładne odbicie umęczonego ciała Zbawiciela. Natomiast po zdjęciu szat przed ukrzyżowaniem być może przez chwilę Jezus był nagi, ale Rzymianie raczej nie obrażali poczucia skromności u Żydów i ten fakt przemawia za nałożeniem Jezusowi opaski na biodra. W każdym razie tak jest on przedstawiany w sztuce od samego początku. Gdy przybyli na miejsce zwane czaszką, ukrzyżowali tam jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Kara krzyża nie była wynalazkiem ani Rzymian, ani też Żydów. Została ona zapożyczona od Persów. Stosowano ją również w Syrii i w Egipcie. W państwie rzymskim stosowano tę karę przede wszystkim wobec niewolników i narodów podbitych. W Palestynie kara krzyżowania była wykonywana bardzo często i ten rodzaj śmierci należał do najbardziej okrutnych, o co właśnie chodziło okupantowi. Została zniesiona przez Konstantyna Wielkiego na prośbę swojej matki świętej Heleny między rokiem 315 a 330. Do wykonywania egzekucji krzyżowania stosowano dwa rodzaje krzyża. Najbardziej znany i rozpowszechniony krzyż, tak zwany capitata, zwanej inaczej łacińskim o kształcie plus, z belką poprzeczną przesuniętą w górę. I ten rodzaj krzyża pojawia się dość późno, około V wieku. I drugi rodzaj krzyża, crux commissa, w kształcie litery T, i prawdopodobnie na takim krzyżu umierał Chrystus Zbawiciela. Mamy jeszcze tak zwany krzyż Decusata, czyli krzyż świętego Andrzeja o kształcie litery X, jednakże, jak się wydaje, nie był on używany podczas egzekucji państwowych. Pionowe ramię, nazwane stipes, było w wielu miastach imperium na stałe osadzone w ziemi na miejscu dokonywania egzekucji i miało zwykle około 4-5 metrów wysokości. Poza oszczędnością trudu i czasu katów, miało to również stanowić pewną przestrogę dla ewentualnych ludzi, którzy chcieliby przekraczać poważnie prawo, czy też buntowników. Niekiedy z pionowego pala wystawał mniej więcej w połowie jakby sęk, czy też kołeczek, zwany po łacinie sedile, na którym opierał się ukrzyżowany, siedząc na nim niejako okrakiem. Ramię poprzeczne nosiło nazwę patibulum i ważyło mniej więcej właśnie około 55 lub też 60 kg. Jego nazwa wywodzi się z faktu, że w antycznym Lacjum do wymierzenia kary niewolników stosowano drewnianą belkę, którą zamykano drzwi od wewnątrz. Po jej zabraniu drzwi były patebat, czyli niejako otwierały się. Dla oceny wysokości krzyża Jezusa Chrystusa należy wziąć pod uwagę kilka przesłanek. Wzrost Jezusa około 180 cm, wzrost przeciętnego żołnierza rzymskiego, który przebił bok Jezusa, to jest około 175 metrów. Długość włóczni rzymskiej, którą przebił bok, to około 160 cm. I technika zadania ciosu, bok prawy Jezusa, piąte między żebrze. Obliczenia prowadzą do następujących wniosków, że pal krzyża powinien mierzyć nieco wyżej niż 3 metry. I z tej wysokości trzeba przeznaczyć jeszcze około 70 cm kopanych w ziemię. Jezus został przybity do krzyża 3 gwoźdźmi. Gwoździe nie przybijały środek dłoni, lecz nadgarstki, a ściślej mówiąc, szczelinę międzykostną destota, i przejście gwoździ przez tę szczelinę wywoływało bardzo ogromny ból. Nad głową Jezusa została przybita tabliczka z podaniem winy i wszyscy ewangeliści są zgodni co do napisu, że był on w języku łacińskim, greckim i aramejskim. Następnie jeden z żołnierzy włócznią przebił Jezusowi bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. Jednakże musimy stwierdzić, że Jezus umierał świadomie, a przebicie boku ukrzyżowanego było ciosem zadanym już w martwe ciało. Stawiamy sobie jednak pytanie, co było bezpośrednim powodem śmierci Jezusa. I wszyscy naukowcy zajmujący się tym zagadnieniem są zgodni, że biczowanie przyspieszyło śmierć Jezusa i wiemy, że On umarł stosunkowo szybko. Co jednak spowodowało śmierć naszego Pana? Uduszenie się wskutek zwisu ciała na krzyżu, czy też może niewydolność serca? Mamy zatem dwie możliwości. Pierwsza, że nie wytrzymało serce. Jeden z angielskich lekarzy stwierdził, że śmierć Jezusa nastąpiła wskutek wylewu krwi do osierdzia. Serce po całej swojej powierzchni otoczone jest cienką membraną zwaną osierdziem, która składa się z podwójnego woreczka, jaki tworzą dwie błonki, zewnętrzna i wewnętrzna. Po pęknięciu serca krew zaczęła wypełniać przestrzeń między wspomnianymi błonkami. Gwałtownie rozszerzające się błonki osierdzia powodują rozdzierający ból pod mostkiem, zawsze z jednoczesnym okrzykiem cierpiącego, który natychmiast kona. I podczas autopsji, w wypadku pęknięcia osierdzia, napotyka się na rozdzielone składniki krwi, czerwone ciałka i osocze. I możliwość druga, opadanie czerwonych krwinek zawartych w płynie przysienkowo-krwistym, który częściowo wypełniał jamę opustną jako jej odczyn i skutek biczowania. Poza tym przebicie boku Jezusa nastąpiło 5 godzin po biczowaniu i w tym czasie doszło do zapalenia odczewnej i oddzielenia się czerwonych krwinek z osocza. Z opisu Ewangelii, jak i z innych źródeł historycznych, widzimy zatem, jak okrutną karą było skazanie na śmierć przez ukrzyżowanie. Dlaczego Jezus podjął się tak straszliwej męki? Odpowiedź wydaje się, że jest tylko jedna – z miłości. I nie zrozumiemy tego bez zgięcia naszych kolan i wejścia w kontemplację Jezusa, który oddaje swoje życie za każdego z nas. Życzę sobie i każdemu z Was, drodzy radiosłuchacze, abyśmy znaleźli w tym wielkim tygodniu czas na osobiste spotkanie się z ukrzyżowanym Zbawicielem i właśnie rozważenie tego, co On uczynił dla każdego z nas. Błogosławionego czasu rozważania męki Jezusa Chrystusa.
Między niebem a ziemią.